każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Marcin Sasin, witam państwa. Państwa i moimi gośćmi są poseł Krystyna Sibińska, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Poseł Jarosław Porwich, koło Wolni i Solidarni.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Wiceszef Sejmiku Lubuskiego, radny Jerzy Wierchowicz, klub Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry państwu.
I radny Sejmiku Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam państwa, dzień dobry.
Panie mecenasie, zwracam się do Jerzego Wierchowicza. Jeszcze Nowoczesna, czy już nie?
Nie, oczywiście Nowoczesna, także nie ma żadnych wątpliwości.
Gorąco w ławach opozycji w Sejmie i od tego zaczniemy. 8 posłów Nowoczesnej odeszło z klubu parlamentarnego i weszło do klubu Platformy Obywatelskiej Koalicja Obywatelska. Klub Nowoczesnej stał się kołem. Szefowa Nowoczesnej mówi o zdradzie. Co dalej z Koalicją Obywatelską, pani poseł?
Koalicja jest, funkcjonuje. Ona się sprawdziła w wyborach samorządowych. Jestem przekonana, że w podobnej formule będziemy szli do wyborów europarlamentarnych, później do parlamentarnych. Drzwi są szeroko otwarte. Zapraszamy również innych do współpracy. I ja bym nie dramatyzowała tutaj w taki sposób, jak niektóre media próbują to czynić. Od początku ideą była wspólna praca. Wspólny klub parlamentarny daje pewne możliwości i zarówno prezydia jednego, jak i drugiego klubu podjęły uchwały mówiące o stworzeniu wspólnego klubu. Póki co, no jest to pewne zawieszenie, bardziej jako tam wydarzenie medialne, natomiast my wszyscy naprawdę razem współpracujemy od dawna, odkąd powstała Koalicja Obywatelska, uzgadniamy wspólne stanowiska, uzgadniamy wspólne działania, jeśli chodzi o proces legislacyjny. Także myślę, że emocje, które tam gdzieś się nagromadziły, trzeba wyciszyć, a my będziemy dalej na pewno współpracować. Szefowie się spotykają, rozmawiają o formach tej współpracy i tak jak powiedziałam, Koalicja Obywatelska sprawdziła się i jestem przekonana, że dalej w takiej formule będziemy pracować.
A czym jest wydarzenie medialne w pani opinii? Co to jest? Czego dotyczy to stwierdzenie?
No, myślę, że emocji za dużo powstało wokół tego wszystkiego. Natomiast, tak jak mówię, wolą wielu nas, zarówno w parlamencie, jak i w tych działaniach pozaparlamentarnych jest współpraca i wspólne działania na rzecz odbudowy praworządnej Polski.
Kamila Gasiuk-Pihowicz zdradziła, tak jak mówi Katarzyna Lubnauer?
Nie, przecież od początku były rozmowy o wspólnej pracy i ta wspólna praca sprawdza się już od wielu, wielu miesięcy. I tak jak powiedziałam, na pewno będą te dalsze wspólne działania.
No bo Platforma przyjęła posłów, którzy odeszli z Nowoczesnej, którzy już nie są w Nowoczesnej, bo taka jest wola partii.
Tych parlamentarzystów.
To te relacje Nowoczesna Platforma teraz?
Są takie, no może są powiedzmy troszeczkę w pewnym napięciu, natomiast tak jak powiedziałam, ostatnie posiedzenie, ostatnie głosowania, ostatnie działania na komisjach sejmowych pokazują, że ta współpraca dalej funkcjonuje i będzie funkcjonowała.
Co to będzie z Koalicją Obywatelską, mecenas Jerzy Wierchowicz?
Rzeczywiście sytuacja trochę kłopotliwa. Ja uważam, że moi koledzy czy przyjaciele z klubu parlamentarnego popełnili błąd. Nowoczesna.
Ale kto?
Oczywiście z Nowoczesnej, prawda, na czele z panią Gasiuk-Pihowicz. Ja nie nazwałbym tego zdradą, ale błąd na pewno. To jest błąd, bo formuła do tej pory współpracy, która się sprawdziła w wyborach samorządowych, powinna nadal obowiązywać. I dwaj partnerzy plus Inicjatywa Polska, to się sprawdziło. Osiągnęliśmy dobry wynik wyborczy jako Nowoczesna. Mamy 31 radnych w sejmikach, około 190 w pozostałych szczeblach samorządu. I to była dobry wynik, dobra sprawa, dobra, sympatyczna, lojalna współpraca.
No i wydawało się, że współpraca przełoży się na
kolejne wybory. Że tak powinno być dalej. To była najlepsza formuła.
A będzie?
Mam nadzieję, że będzie. To, co się stało, jest osłabieniem mojej partii Nowoczesnej, bo rzeczywiście tracimy klub różnymi konsekwencjami tego faktu. I wydaje mi się też, że to jest kłopota dla Platformy, bo Platformie słusznie zależy na tym, by zyskiwać całe partie, powiedziałbym, do współpracy, prawda? Czy cały klub parlamentarny, wtedy to dzieje się na partnerskich zasadach. Natomiast takie jakby przejęcie przejęcie, jak to jest przedstawiane w mediach. No się nie dzieje dziennikarzom, którzy szukają takiej sensacji. Platforma zyskała przymiot, prawda, kanibali politycznych. Oczywiście to wszystko kłopot i nie sądzę, żeby inicjatywa do takiego ruchu politycznego, jaki zaprezentowała Kamila Gasiuk-Pihowicz i siódemka, bodaj czy szóstka posłów, była po stronie Platformy. Myślę, że tutaj zagrały jakieś emocje po stronie moich kolegów z Nowoczesnej. Tym bardziej, że dzisiaj mamy posiedzenie Rady Krajowej. Można było poczekać te parę dni, żeby Rada Krajowa podjęła stosowną decyzję. No i wtedy ewentualnie podejmować jakieś ruchy. Ale w moim zdaniem źle się stało. Ja boleję nad tym, to jest osłabienie mojej partii, to jest osłabienie także Koalicji Obywatelskiej. Ale mam nadzieję, tak jak pani poseł powiedziała, że jednak wrócimy do tej formuły współpracy i będziemy zyskiwać jako Koalicja Obywatelska kolejnych partnerów. Ja myślę tutaj o SLD, myślę tutaj o PSL, myślę tutaj o Partii Razem, myślę o wszystkich tych, którzy są po stronie demokratycznej.
A ma pan wrażenie, że SLD czy PSL, patrząc na to, co się dzieje w relacjach Nowoczesna Platforma,
będzie
chętny do współpracy?
No, oczywiście to jest kolejna szkoda, powiedziałbym, wyrządzona takim ruchem, moim zdaniem nieopatrznym, błędnym ruchem Kamili Gasiuk-Pihowicz i paru kolegów i koleżanek. No, tym bardziej, że nie opuszcza się statku, kiedy ten statek ma kłopoty, a pani Kamila Gasiuk-Pihowicz, pani poseł była, prawda, już teraz nie jest, była szefem klubu parlamentarnego Nowoczesnej. No tak się po prostu nie robi.
No jeszcze są kwestie długów Nowoczesnych.
Tak, to jest też sytuacja, no powiedziałbym, która świadczy o pewnej beztrosce, prawda, tej grupy, która opuściła, pozostawiając w trudnej sytuacji Nowoczesną także pod względem finansowym. Mam nadzieję, że to się unormuje, że te emocje opadną, że dojdzie do współpracy na partnerskich warunkach, która rzeczywiście się sprawdziła, powiem tak. W kampanii samorządowej naprawdę były to partnerskie stosunki i układanie list przebiegło harmonijnie i te wyniki, jak mówię, były satysfakcjonujące tak Platformę, jak i Nowoczesną. Ale to zawirowanie zupełnie niepotrzebnie niezrozumiałe. Myślę, że to wynika z emocji, które leżały po stronie moich kolegów posłów. Jeżeli tam doszło do jakiegoś dealu na zasadzie umówienia się co do list parlamentarnych, list wyborczych do Parlamentu Europejskiego, to niedobrze, bo by świadczył jakimś tam handlu.
O to zaraz zapytam.
To zawsze źle robi. Dlatego też ja boleję nad tym. Mam nadzieję, że szybko wróci sprawa do normy, że formuła, która się sprawdziła, nadal będzie obowiązywać. Myślę, że Nowoczesna uratuje swój klub, jeżeli ktoś dołączy do klubu.
No, plan jest taki, żeby Jacek Protasiewicz
mówił się o pośle Protasiewiczu, sensownym, prawda, umiarkowanym, rozważnym parlamentarzyście, to byłoby dobrze, oby tak się stało. Mam nadzieję, że tam na górze dzisiaj na Radzie Krajowej dojdą moi koledzy do wspólnego porozumienia, wydadzą koncyliacyjne oświadczenie i wrócimy do harmonijnej, lojalnej współpracy, gdyż tylko jak największa ilość partnerów Koalicji Obywatelskiej jest szansą na to, że wygramy wybory europarlamentarne, a także wybrałem wybory krajowe, które są przecież najważniejsze. No, mówiąc sobie, odsunąć pies od władzy, by Polska wróciła na normalne, demokratyczne tory.
A propos Prawa i Sprawiedliwości, w Prawie i Sprawiedliwości strzeliły korki od szampana, Marek Surmacz?
Ja przyglądam się tym procesom łączenia, pozornego działania. No, nie dziwię się żalowi, jaki ma Nowoczesna, dlatego że zostali wykorzystani do kampanii wyborczej samorządowej, bo nikt nie uwierzy w to, że to, co się wydarzyło w ostatnich 2-3 dniach, to nagle pomysł nie kiełkował wcześniej, czy strategicznie nie finalizowało to zdarzenie tego, co było wcześniej w zamysłach. Pan Jerzy Wierchowicz był jedynką na liście Platformy Obywatelskiej, więc przysporzył głosy Platformie. Nie było koalicji. Widać z tego, że było oszustwo jedno wielkie i tyle. Nie było żadnej koalicji.
Wykorzystano osoby, które startowały.
Pani poseł, wykorzystano znanych lokalnych liderów, żeby przysporzyć sobie popularności. Wykorzystano w ten sposób właśnie też mecenasa Wierchowicza od lat przecież działającego.
Ja patrzę
na to z boku zupełnie, więc ja się wcale nie dziwię, że pan się nie czuje wykorzystany, ale w każdym razie tak, to są fakty. I kiedy zdobyto odpowiednie poparcie, dokonano tego aktu kanibalizmu, czyli wchłonięto już oficjalnie, bo następnym oszustwem politycznym będzie prezentowanie się jako jednej, jednolitej siły na centrolewicy czy na lewicy liberalnej przed wyborami parlamentarnymi. Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że to już jest lewica absolutna. Dlatego Jestem przekonany, że przyglądamy się tym procesom. One są w polityce dość naturalne. Ja tylko na koniec tego fragmentu wypowiedzi dopowiem, że hipokryzja i zakłamanie polityczne liderów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej sięga szczytów, kiedy komuś innemu przy przejściu zarzucają korupcję polityczną, sprzedajność, idą z armat, strzelają do wróbelka, podczas gdy sami stosują instrumenty ordynarniejsze, bardziej prostackie i nie zauważają w ogóle tego.
A co to są instrumenty ordynarniejsze i bardziej prostackie?
Bo przejmują na podstawie kupczenia cały klub parlamentarny, nie tylko praktycznie, rzecz biorąc, jedną osobę.
Jarosław Porwich, koło Wolni Solidarni też topnieje.
Też po transferach.
Ireneusz Zyska.
Ireneusz Zyska odszedł. Bo oczywiście sytuacja w Policji jest dynamiczna i to tak było, jest i będzie. Natomiast ja tak nawiązując do Nowoczesnej, bo o niej jest tutaj mowa, no chcę przypomnieć tylko Państwu, że Nowoczesna powstawała na bazie tego niezadowolenia z rządów Platformy Obywatelskiej. To miała być taka nowa jakość, nowe otwarcie, propozycja skierowana do elektoratu liberalnego. Natomiast już po pierwszym posiedzeniu Sejmu, po drugim, po trzecim posiedzeniu Sejmu w tej kadencji, okazało się, że generalnie i jedna, i druga ekipa, czyli Nowoczesna i Platforma, dmuchają w jedną trąbkę, spijają sobie z dzióbków i generalnie mnie to, co się teraz dzieje, absolutnie nie dziwi. To są ludzie z tej samej bajki, ludzie reprezentujący jednakowe poglądy i w sprawach społecznych, światopoglądowych, systemowych. Także to jest rzecz naturalna. Oczywiście Nowoczesna już została w części połknięta. Ja myślę, że styczeń to będzie tym miesiącem, kiedy całkowicie zostanie połknięta. No ale to jest w pewnym sensie, że tak powiem, naturalne. To jest też jednoczenie swoich sił przed wyborami, tak jak tutaj wcześniej wspomniano, do Europarlamentu, później do polskiego parlamentu. Na pewno jeszcze dużo się stanie na scenie politycznej, bo to jest nieuniknione. Natomiast tak patrzę na to i rozmawiałem z kilkoma posłami Nowoczesnej ostatnio. No to jedni do drugich mają pretensje, że tak po kryjomu, bez nich, wyszli do tej platformy, że powinni rzeczywiście zrobić to wspólnie. No ale to są ich sprawy, no nie mi to oceniać. W różnych ugrupowaniach, siłach politycznych obowiązują różne standardy.
Pani poseł, Platforma rozmawiała... No,
pan poseł Porwich ma doświadczenia z transferów, bo przecież przypomnę, że startował do Sejmu z ugrupowania Kukiz 15. Także to o swoich doświadczeniach może powiedzieć.
Ale z łami Nowoczesnej? O przejściu?
Natomiast tutaj w moim środku naprawdę nie było kupczenia, pani poseł. Natomiast ale tutaj też jest wyraźne kupczenie.
Ale jeśli mówimy o kupczeniu, to ja poproszę jakiekolwiek dowody, bo jeśli my ostro mówiliśmy, jeśli my ostro, ta dwójka pewnie byłaby i tak, czy jedynka, czy dwójka, bo przecież my od dawna mówimy o wspólnym projekcie, który dotyczył nie tylko wyborów samorządowych, ale wyborów do Europarlamentu i do Parlamentu i naturalną rzeczą było, i to wszyscy doskonale sobie z tego zdawaliśmy sprawę, że na listach do Europarlamentu będą wspólne, te listy będą wspólnie tworzone spośród kandydatów z poszczególnych ugrupowań. W związku z tym tutaj w ogóle wyolbrzymianie i w taki sposób przedstawianie i porównywanie do tego, do takich różnych zdarzeń, które miało miejsce, jak chociażby właśnie podróże pana Dworczyka rządowym samolotem za 40 tysięcy złotych po to, żeby dopinać różne koalicje na poziomie różne. On chyba pojechał za własne pieniądze, prawda? Chyba za własne pieniądze pojechał, tak? A nie za rządowe. Więc my mówmy tutaj, przecież nie ukrywajmy, wtedy, kiedy była pierwsza sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego, pan Dworczyk również był w Urzędzie Marszałkowskim i również próbował korumpować poszczególnych radnych. Więc zgłoszenie poszło, jeśli chodzi o radnego Kałużę, z tego, co mi wiadomo. Więc nie porównujmy tych dwóch sytuacji. Tak jak powiedziałam, i tu się zgadzam absolutnie z panem mecenasem Wierchowiczem, że pewnie może trzeba było wyczekać i tak dalej. Ja przypomnę, to była suwerenna...
A Platforma sama z siebie nie mogła nic suwerenna... zrobić, żeby nie było takiego zamieszania?
Nie, jeśli posłowie zgłaszają chęć przystąpienia do klubu, oni tę chęć wyrazili na piśmie. Tak, tylko że te rozmowy się oczywiście toczyły. I tak jak powiem, prezydia obu klubów. Prezydia obu klubów podjęły uchwałę o stworzeniu wspólnego klubu. Więc ja nie wiem, co się tam wydarzyło na posiedzeniu później klubu Nowoczesnej, że taka zapadła decyzja kilku posłów, tak? Ale ja jestem co do tego przekonana, że naprawdę ta współpraca, tak jak do tej pory, po drobnych zawirowaniach, ona będzie dalej na tyle dobra i prężna, że skończy się to dobrymi wynikami w wyborach do Europarlamentu, a potem do parlamentu.
Jerzy Wierchowicz.
Powiedzmy sobie wprost, no tylko jednolity front demokratyczny, w skład której wchodzą partie, ruchy obywatelskie, bo ja także liczę na to, że ruchy obywatelskie dołączą do tego dużego ugrupowania, bo jest przecież choćby Komitet Obrony Demokracji, choćby Obywatele RP, choćby Dziewuchy Dziewuchą, Czarne Parasolki,
to są to
bardzo
dziewuchy
wartościowe, bardzo aktywne, bardzo aktywny politycznie.
Lewa strona sceny politycznej.
Ale tak, na scenie politycznej, którzy powinni mieć swoich przedstawicieli na tej liście Frontu Demokratycznego, żeby ją wzmocnić, prawda? Trzeba jak najszerszy krąg obywateli zaangażować do tych wyborów europarlamentarnych, a później do wyborów krajowych, żeby pokonać PiS, bo tylko w ten sposób możemy wygrać te wybory i przywrócić normalność w naszym kraju. I dlatego też takie drobne incydenty, o którym dzisiaj rozmawiamy, myślę, że jest za długo nawet, szkodzą samej idei, prawda? Ja jestem przekonany, że ten incydent, drobny incydent, no, dał właśnie pretekst do takich twierdzeń, które dzisiaj wygłasza pan Marek Surmacz, prawda? Twierdzeń absurdalnych, nie popartych żadnymi dowodami. Stało się źle. Myślę, że to będzie niezwłocznie naprawione. Myślę, że Nowoczesna dojdzie do siebie, prawda? I będzie równorzędnym partnerem dla Platformy Obywatelskiej. Jest traktowana podmiotowa w tej koalicji obywatelskiej, podobnie jak Inicjatywa Polska, podobnie jak inne partie, które powinny dołączyć, bo inaczej tych wyborów nie wygramy. Jeżeli się rozproszymy, to te wybory przegramy i wpadniemy w czarną otchłań, prawda, na kolejne 4 lata albo jeszcze dłużej. O tym trzeba pamiętać.
Jarosław Porwich.
Wy oczywiście wszystkich zapraszacie, tak jak pan mecenas zresztą powiedział.
Właśnie,
brakuje wam jeszcze Antify, czyli ugrupowania skrajnie lewackiego.
Pałkarzy,
prawie,
tak.
Prawie, że można powiedzieć tożsamego z organizacją terrorystyczną. Zresztą przypomnę tylko, że właśnie przedstawicieli tych organizacji właśnie w krytyce politycznej podczas Marszu Niepodległości w krytyce politycznej udzielaliście im schronienia, podczas gdy oni bili.
Ale parasola MNR-owców i faszystów.
To nie jest nasza organizacja.
Dokładnie.
Marek Surmacz i kończymy.
O to mnie prosiliście, a sami zachowujecie się nieelegancko.
A nic nie prosiliśmy, broń Panie Boże.
Panie pośle, proszę.
Dobrze.
Poseł ma głos, proszę.
Dobrze. No więc ja wiem, że wy aż podskakujecie, trzęsiecie się, żeby powrócić do władzy, bo jednak jej utrata was bardzo dużo kosztowała i bardzo cierpicie z tego powodu. Natomiast odnosząc się jak gdyby tutaj do tych deali politycznych, o których wspomniała pani poseł Sibińska, to powiem tak, no w Platformie Obywatelskiej no obowiązują podwójne standardy. Jeżeli jeżeli rzecz dotyczy innego ugrupowania, to jest oczywiście korupcja polityczna. Natomiast jeżeli temat dotyczy ugrupowania pod tytułem Platforma Obywatelska czy Nowoczesna, to już o tej korupcji politycznej nie możemy absolutnie mówić.
I tu stawiamy kropkę, Marek Surmacz.
To towarzystwo ma kłamstwo polityczne i oszukiwanie obywateli we krwi.
Które towarzystwo?
Platforma Nowoczesna.
Lewacko-liberalne. Jak mówią uczciwie, to znaczy nieuczciwie, jak normalność, to nienormalność, jak w polityce, jak pilnowanie państwa, to rozkradanie państwa, to są synonimy
jeszcze
znaczące.
Jeszcze mordy, panie Martin.
Będzie komplet.
To jest wasza konwencja dyskusji w każdym razie.
Nie jest.
Pan Schetyna wziął pistolet startowy na klubie Nowoczesna, wystrzelił, jedni zorientowali się, że trzeba, kto pierwszy, ten lepszy, inni się nie zorientowali, kto bardziej ociężały, to został na starcie, no i ci, co dobiegli, a przebiegło na drugą stronę o jednego za dużo, czyli i dlatego padł klub Nowoczesny.
Różnica pomiędzy wami, jeżeli mogę jeszcze tylko jedno zdanie dodać, pomiędzy Platformą a Nowoczesną jest tak naprawdę jedna. Nowoczesna inspiruje do działań antypolskich Verhofstadta, a Platforma Obywatelska Timmermansa i Junckera.
I zmieniamy temat, chociaż pewnie będziemy do tego...
To są święci europejscy.
To są wasi święci europejscy.
Do tego będziemy wracać. Szanowni państwo.
Na rzecz demokracji w Polsce.
Waszej demokracji. Przez was
rozumianej. I tak w stulecie odzyskania niepodległości mamy wy, my i mamy właśnie tutaj podział. Proszę zobaczyć, kto ten podział tak gruntuje, kto to podkreśla,
Teraz idziemy dalej.
I wie pan, w dawnych czasach mówiono perwy. Ja jestem tu jako ja, Krystyna Sibińska, obywatelka RP, poseł na rzecz Rzeczpospolitej, także naprawdę, nie tym językiem, absolutnie.
Idziemy dalej. CBA zatrzymało w czwartek byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka i 6 podległych mu urzędników. Usłyszeli oni w szczecińskiej prokuraturze zarzuty dotyczące niedopełnienia ciążących na nich obowiązków. Zostali zwolnieni, do domu nie ma aresztu. Śledztwo dotyczy nadzoru nad SKOK Wołomin. Na liście jest między innymi na przykład Wojciech Kwaśniak, który kilka lat temu został brutalnie pobity pod swoim domem i zarzuty w tej sprawie usłyszały osoby związane właśnie ze SKOK-iem Wołomin. Platforma mówi, że to zemsta właśnie za skoki. Z drugiej strony Gazeta Wyborcza też w czwartek napisała, że aresztowany w zeszłym tygodniu Marek Chrzanowski jako szef KNF-u wynajął za ponad 131 milionów złotych biurowiec przy Pięknej 20 w Warszawie, mimo zastrzeżeń działu prawnego. Odpowiednią opinię napisał radca właśnie Grzegorz Kowalczyk i to jego nazwisko padło w tej propozycji korupcyjnej dla właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego. Platforma proponuje, żąda komisji śledczej w Sejmie. Czy taka komisja powinna powstać, Marek Surmacz?
Zwracam uwagę, że idea komisji śledczych, parlamentarnych komisji śledczych miała być zastępstwem funkcjonowania państwa w przypadku zaniechania przez rzeczywiste struktury państwowe działania. I tak jak zrozumiała jest zupełnie komisja wcześniej Rywina, bo tam było przecież oczywiste, Amber Gold, 2 lata prawie bezczynności organów państwa, wiele innych afer Platformy Obywatelskiej. Tak w przypadku SKOK Wołomin zwracam uwagę, że przecież w tej sprawie już trwa postępowanie od kilku lat. Gorzowska Prokuratura Okręgowa ma sukces przecież ogromny, ponieważ blisko 900 osób usłyszało zarzuty w tej sprawie. 900 osób usłyszało zarzuty. 300 aktów oskarżenia już jest skierowanych do postępowań sądowych.
Tylko w sprawie na przykład SKOK-u Wołomin.
A 150 osób zostało już prawomocnie skazanych, więc to aresztowanie, to zatrzymanie tymczasowe, zatrzymanie w tej chwili i postawienie zarzutów, potwierdzi to oczywiście fachowiec, pan mecenas Wierchowicz, wcale nie musiało się kończyć tak, jak ubolewa nad tym czy Wyborcza, która mówi, pewnie nic dla niego nie mieli, skoro nie został aresztowany. No, wiemy doskonale, że po tak toczącym się długotrwałym postępowaniu przygotowawczym postawienie zarzutów określa sytuację procesową zainteresowanego. I tylko tyle. Być może areszt tymczasowy nie był już konieczny, bo za chwilę będzie akt oskarżenia przeciwko kolejnym ewentualnie maherom w tej sprawie.
Mówi pan o całym postępowaniu i o śledztwie i o karach, natomiast trzeba to powiedzieć, że nadzorująca SKOK-i Kasa Krajowa nie złożyła zawiadomienia w sprawie SKOK-u Wołomin do prokuratury, tylko KNF.
Dobrze, KNF złożył, w którym momencie złożył. Ta okoliczność, o której pan wspomina, że zarzuty ktoś uzyskuje, a wcześniej został pobity przez ludzi związanych z tym SKOK-iem.
No, zdaje się, że z Rady Nadzorczej.
W zgromadzeniach różnego rodzaju do pewnego momentu się przebywa, potem się występuje i potem się próbuje taką osobę zastraszyć, ewentualnie, żeby zapomniał o tym, w czym funkcjonował wcześniej. Więc porachunki wewnętrzne akurat mnie specjalnie nie interesują i robienie z tego człowieka bohatera jest przesadne. Poczekajmy na proces jawny przed sądem. Będziemy mieli pogląd wtedy na ten temat.
Pani poseł?
No, zdumiewa mnie taka retoryka, naprawdę, dlatego, że to jest tak, jak u nas są przestępcy, to wszystko jest okej, a jeśli coś próbujemy przykryć, tak jak właśnie całą aferę obecnego KNF-u i szefa KNF-u, który nie reagował na żadne wydarzenia, wręcz odwrotnie próbował korumpować i składać korupcyjne propozycje różnym osobom.
Na co nie reagował?
Na nic nie reagował. A my mamy taką sytuację, że człowiek, który jest głównym maherem, że tak powiem, od SKOK-ów, jest szefem Senackiej Komisji Finansów i on
pani
przez
nazwisko, on, do, miała pani proces.
On pod do 2012 roku był Jarec, szefem, no, był jest, szefem Jarec. Krajowej kasy, która SKOK-ów, która nie zgadzała się na objęcie nadzorem KNF-u SKOK-ów. To przecież Platforma składała projekty ustaw, żeby objąć SKOK-i nadzorem KNF-u. Ja przypomnę, że wielu polityków PiS-u, łącznie z obecnym prezydentem, było przeciwko przeciwko temu nadzorowi, a tymczasem my musimy jako obywatele pokrywać zobowiązania i wypłacać gwarantowane depozyty ludziom, którzy te pieniądze w skokach stracili. To jest właśnie afera, która powinna być wyjaśniona. I proszę tu nie mówić o słuszności powoływania chociażby komisji śledczej, jeśli chodzi o Amber Gold, bo wiemy, po co ona była powołana. Po to tylko, by promować panią Wasserman, która startowała w wyborach na prezydenta. No, proszę zobaczyć, jakie są efekty pracy tej komisji. Poza medialnymi nie ma nic. Kolejna komisja trochę w innej formule powstała, jeśli chodzi o reprywatyzację, po to, żeby promować pana jakiego na prezydenta, który był kandydatem na prezydenta Warszawy. Więc naprawdę, naprawdę, a tam, gdzie te komisje powinny powstać, czyli jeśli mówimy o getbacku, mówimy o właśnie skokach, to proszę zobaczyć, to że inaczej, jeśli nawet powołana jest komisja śledcza dotycząca tak zwanej afery VAT-owskiej, to proszę zobaczyć, że ona obejmuje tylko i wyłącznie okres wtedy, kiedy PiS nie rządził, a przecież takie rzeczy, jeśli mamy wyjaśnić, to powinniśmy wyjaśnić dogłębnie, więc to jest wybiórcze stosowanie, to jest zastępcze i to jest tylko i wyłącznie pozorne działanie po to, żeby promować polityków PiS-u, którzy w jednej bądź drugiej formule próbują zyskać poparcie w kampaniach wyborczych.
Teraz Jarosław Porwich, później przerwa wiadomości i wracamy.
Takich bzdur nie słyszałem już bardzo, bardzo dawno. Muszę państwu
teraz
powiedzieć,
usłyszymy,
że
co
tak,
pan powie, to będziemy mieli okazję posłuchać.
Proszę zaczekać, jeżeli pani mi to umożliwi, to na pewno pani się doczeka. Tak?
To usłyszymy
na
jeszcze
pewno się
większe.
Pani doczeka. Pani poseł Sibińska powiedziała, że afera Amber Gold cała została wywołana po to, żeby promować panią poseł Wasserman. Proszę państwa, na aferze Amber Gold 20 tysięcy Polaków straciło miliard złotych i służby państwa za czasów Platformy Obywatelskiej, pomimo tego, że były poinformowane przez KNF, zwlekały z podjęciem jakichkolwiek działań przez ponad 2,5 roku. Nie 2 lata, panie Marku Surmaczu, tylko ponad 2,5 roku. Co się tyczy reprywatyzacji, pani poseł Sibińska powiedziała, że no, ten cały temat służył po to, żeby wypromować ministra jakiego kandydata na prezydenta. Bzdura na kółkach. Afera reprywatyzacyjna, przypomnę, paru albo kilkunastu, albo kilkudziesięciu cwaniaków, łącznie z pracownikami, urzędnikami ratusza, zrobili deale, przejmowali kamienice warte grube miliony złotych.
Miliardy.
Za symboliczną, miliardy, łącznie, za symboliczną złotówkę. 40 tysięcy warszawiaków zostało wyrzuconych z domu na zbity pysk. No ale tak, ale ten temat służył tylko do tego, żeby promować ministra jakiego. No takich bzdur dawno nie słyszałem. Proszę państwa, ja przede wszystkim chcę powiedzieć, bo nie chcę wchodzić jak gdyby w takie szczegóły, jeżeli
pani
chodzi
nie
o
zna,
o
to
KNF.
Proszę podać efekty pracy jednej bądź drugiej komisji.
Pani
no proszę podać,
nie
efekty pracy.
Pani ciśnienia, to proszę.
Nie. Będzie zarzuca pan, że mówię bzdury,
natomiast
pan powtórzył bzdury
temat
do kwadratu.
KNF, temat KNF-u. Temat KNF-u jest taki, nie wchodząc w szczegóły. Oczywiście tutaj został zatrzymany najpierw szef KNF-u, Chrzanowski, i bardzo dobrze. Teraz został zatrzymany były szef Jakubiak i też bardzo dobrze, bo ja ubolewam nad tym, że Polska, że budżet państwa, że Polacy tracą grube miliardy przez różnorakich cwaniaków, natomiast nikt nie trafia przed wymiar sprawiedliwości, ale w każdym razie zbyt mało ludzi niż powinno. Także tutaj bardzo mnie cieszy ta aktywność służb państwa i oby tak się stało, żebyśmy doczekali, że jeżeli ktoś kradnie, no to po prostu najzwyczajniej w świecie trafia do więzienia, tak jak każdy inny obywatel powinien trafiać. Tak
i jest. Kropka wiadomości, wracamy po wiadomościach. I wracamy, wracamy po przerwie. Mecenas Jerzy Wierchowicz.
Szanowni Państwo, nawet nie zdajecie Państwo sprawy, jak groźny to jest sygnał dla nas wszystkich obywateli, ta sprawa KNF-u. To zatrzymanie byłego prezesa KNF-u i 6 bożonych urzędników. Dlaczego to jest tak groźne? No dlatego, że to jest taki pierwszy sygnał, że władza nie cofnie się przed niczym, żeby walczyć z opozycją w tym przypadku, czyli z nami też wszystkimi, z obywatelami. Przecież władza sięgnęła po niezależne, wydawałoby się, instytucje, jak jest prokuratura, żeby ta prokuratura służalczo wykonała to, co trzeba, na zamówienie obecnej władzy. Bo przecież jest oczywistym dla wszystkich, którzy śledzą harmonogram tych zdarzeń, że przecież chodzi tylko o to, żeby przykryć aferę, którego bohater jest Chrzanowski, Glapiński, Nam jesteś wyjątkowy. I tak dalej. Żeby mówić, że to jest prawdziwa afera, to nie jest. 4 lata temu pan Jakubiak przestał być szefem KNF-u, a wcześniej zasłynął z tego, że starał się uczulić wszystkich i starał się zainteresować wszystkich aferą właśnie SKOK-u. Bo ta afera SKOK-u ciągnie się od wielu, wielu lat. Jeżeli tutaj mówią o odpowiedzialności, to przede wszystkim do odpowiedzialności powinni zostać pociągnięci członkowie Krajowej Kasy SKOK-ów, prawda? Na czele z panem prezesem Biereckim, obecnym senatorem, obecnym, ironia losu, szefem Komisji Finansów Publicznych w Senacie. To jest tak, jakby zrobić lisa strażnikiem kurnika. To jest dokładnie taka sama sytuacja. Przecież i prezes Jakubiak, i wiceprezes Kwaśniak, który został pobity właśnie dlatego, że drążył ten temat, że nagłaśniał ten temat, że mówił, że SKOK-i są olbrzymim niebezpieczeństwem dla publicznych finansów. Kwaśniak został za to pobity, a Jakubiak został odwołany natychmiast, jak przyszła nowa władza. Jeżeli ktoś mówi tutaj o stratach, to proszę pamiętać, że z funduszu, z bankowego funduszu gwarancyjnego, myśmy wszyscy ponieśli koszt w rozmiarze 5 miliardów złotych, gdyż tyle trzeba było zapłacić wszystkim tym klientom SKOK-ów, którzy straciliby depozyty, gdyby państwo nie objęło nadzorem za czasów PO i PSL, nadzorem SKOK-u. Przecież bardzo długo opierała się PiS-owska władza, gdyż pamiętajmy, że przecież PiS rządził w latach 2005-2007, by SKOK-i były poza nadzorem bankowym. Pamiętajmy interwencję prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zawetował ustawę, która taki nadzór wprowadzała. Pamiętajmy o tym, że reprezentował go, że zaskarżył tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Reprezentował go w tym Trybunale obecny prezydent Duda. Także PiS zrobił wszystko, by SKOK-i były poza nadzorem bankowym. Udało się ten nadzór wprowadzić poprzedniej władzy i dobrze się stało, bo gdyby nie to, to 5 miliardów złotych byłoby ludzie, którzy łącznie posiadali na taką kwotę depozyty, by tych pieniędzy nie otrzymali. I to wszystko jest zrobione dzisiaj po to, żeby przykryć ewidentną korupcyjną aferę Chrzanowskiego, Glapińskiego i innych. Aresztuje się, czy też zatrzymuje się niewinnych ludzi, między innymi ofiarę tych ludzi, którzy spowodowali tę aferę. Mówię tutaj o panu Kwaśniaku, który jest ofiarą między innymi Piotra P., który do dzisiaj siedzi w areszcie w prawie w innej sprawie, ale on był członkiem Rady Nadzorczej SKOK-ów Wołomińskich, prawda? To nie jest tak, jak pan Marek Surnacz bagatelizuje, że jakiś tam pobicie go nie interesuje. To było ściśle związane z tym, z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych przez pana Kwaśniaka, który był pierwszym orędownikiem by SKOK-i objąć nadzorem, by nie narażać wszystkich depozytariuszy na olbrzymie straty, które się stały.
Szczególnym rodzajem draństwa albo totalnej ignorancji jest twierdzenie, że się o wszystkim wie i się wiąże te fakty. Czy pan wie o tym, że SKOK Wołomin nie był zrzeszony w SKOK-ach, w tym zrzeszeniu nadzorowanym przez pana
akurat
senatora?
Wiem o tym, bo występowałem w tej sprawie, muszę panu powiedzieć, bo
sprawa,
to była sprawa prowadzona przez prokuratora Bożacka.
A czy pan dopuszcza taką możliwość, że i państwo powinni to sobie wyobrazić, że właśnie mafijne państwo Platformy Obywatelskiej tak działało, że najpierw wprowadzamy nadzór KNF-u, nadzór funduszu gwarancyjnego, czy gwarancję funduszu gwarancyjnego, a potem właśnie powstaje SKOK.
Bankowy fundusz gwarancyjny,
bo on był zastrzeżony tylko dla depozytariuszy banków, a wy wprowadzacie to dla SKOK-ów. Potem powstaje właśnie afera w Wołominie, żeby wyprowadzić prawie 3 miliardy złotych, bo to jest wasza afera, Platformy Obywatelskiej, systemowa, gangsterska.
To są wasze dealy. A minister Sasin to jest nasz też przedstawiciel, tak? Który ręka w rękę w Wołominie tam odbierał od nich nagrody.
I jeżeli, ja wiem, że was bardzo boli prawda, ale wy organizujecie państwo właśnie jak sztab mafijnego, a na końcu minister spraw wewnętrznych siada i mówi, właściwie to jest kamieni kupa, tu już nie ma państwa, już nie ma policji, nie ma służb, nie ma nikogo.
Gdyby wcześniej prowadzono nadzór, nie byłoby tych wielkich strat.
Przestrzegam Polaków, jeżeli
ja
chcecie być,
żebyśmy wszyscy nie
żebyście jak nie chcecie być w przyszłości okradani z majątków, z oszczędności i robieni na każdym kroku po waszej kieszeni, to ani jednego głosu na Platformę Obywatelską.
Głosu na PiS, proszę zobaczyć, co się dzieje. To jest zakłamywanie rzeczywistości. To jest na takiej zasadzie, wiecie państwo, że złodziej krzyczy łapać złodzieja, tak? Naprawdę. To jest po prostu to, co w tej chwili usłyszeliśmy. No, szanowni państwo, na każdym kroku słyszymy skok na spółki państwowe, kadrowe, obsadzanie pełnymi rodzinami różnych funkcji i tak dalej. Spółki Skarbu Państwa, spółki Skarbu Państwa, to ma pan trochę mylne informacje,
dziwne,
tak? I to możemy o tym porozmawiać, jak pan sobie życzy, tak? W każdym razie naprawdę to jest po prostu dramatyczne, to co pan w tej chwili powiedział, i jeśli my mówimy o tym, żeby głosować dalej na PiS i dawać się okradać, mieliśmy deklaracje z Państwo Skromne, mieliśmy nagrody wypłacane poza wszelkimi regulaminami. Mówiliśmy, że trzeba oddać, nie oddali, bo przecież to wszystko jest jedno wielkie kłamstwo, bo im się to po prostu należało. Proszę zobaczyć, co się dzieje w każdym kroku, na każdym kroku, i w tej chwili opowiadanie takich opowieści to naprawdę to już jest nadinterpretacja tego wszystkiego, co się dzieje. I to jest obrona przez atak. I to jest
dokładnie. Zdecydowanie krócej. Zarzuty wobec posła Neumanna z Platformy Obywatelskiej, działanie polityczne. Aresztowanie Gawłowskiego z Platformy Obywatelskiej, działanie polityczne. Aresztowanie teraz Jakubiaka ze środowiska Platformy Obywatelskiej, działanie polityczne. Ja chcę tylko państwu powiedzieć jedno, że to jest naprawdę bardzo niebezpieczna retoryka, bo niedługo pójdą w ślad za wami inne osoby, które mają problem z wymiarem sprawiedliwości. Niedługo gangster powie, że jego aresztowanie jest działaniem politycznym, złodziej, że jego aresztowanie jest działaniem politycznym i pedofil jakiś, że jego aresztowanie jest działaniem politycznym. No nie róbcie tego. Wymiar sprawiedliwości sobie poradzi, spokojnie, zaczekajmy na koniec postępowania, służby działają, widać przynajmniej aktywność, czego nie było widać za waszych rządów. Dziękuję.
I zmieniamy temat. Pani poseł, poczuła się pani urażona słowami Władysława Komarnickiego, senatora, który dyskutując, o tym pisze Gazeta Lubuska, dyskutując o koalicji PO-PiS w powiecie gorzowskim, powiedziała, kto to jest Sibińska?
Pozostawię to bez komentarza. Mam nadzieję, mam nadzieję, że nasi radiosłuchacze nie mają problemu z odpowiedzią na to pytanie.
A co z konsekwencjami po tych głosowaniach i po tym, że przedstawiciel Platformy został szefuje w powiecie?
Mieliśmy posiedzenie zarządu regionu, sprawy są w toku.
W toku to znaczy?
A to jak będziemy mieli na to rozstrzygnięcia, to myślę, że opinia publiczna usłyszy.
Jerzy Wierchowicz, jak pan patrzy na to, co stało się w
powiecie? Ja się wypowiadam na ten temat. Uważam to sprawę wewnętrzną Platformy. Patrzę na to z boku. Chciałem podkreślić, że w wielu miastach, w wielu powiatach w kraju dochodzi do takiej sytuacji, że ludzie na miejscu dogadują się ze sobą. Oczywiście nie popieram, ani też nie pochwalam, powiedziałbym, czystej koalicji PO-PiS, prawda? Ale są sytuacje, która ponoć była tutaj w naszym powiecie gorzowskim, że albo oddać władzę, mimo że wygraliśmy wybory, albo stworzyć tam, to nie jest chyba koalicja, jakby to nazwać, porozumienie. I do tego porozumienia doszło, prawda? Ja nie chciałbym być obrońcą tego rodzaju układów politycznych, ale myślę, że im niżej, tym bardziej trzeba zaufać ludziom, prawda? Bo oni się tam znają, prawda? Co innego, koalicja, gdyby do takiej doszło na szczeblu sejmiku, absolutnie niedopuszczalne, czy na szczeblu centralnym, absolutnie niedopuszczalną z uwagi na choćby na poglądy i na zaszłości, a także na, powiedziałbym, słownictwo, jak nie posługują się nasi adwersarze. No dzisiaj w miarę łagodnie, prawda, nas traktują, no ale w Sejmie jest to dużo, dużo gorzej. Dlatego też ja nikogo nie potępiam.
Z czystej sympatii, panie mecenasie, z czystej sympatii.
Dlatego też skończąc ten motyw, o którym już rozmawialiśmy też na antenie, prawda, sprawa wewnętrzna Platformy, jak ona się skończy, życzę im jak najlepiej. Rozumiem tych, którzy nie chcieli oddać władzy, mimo że wygrali wybory.
Czyli PSL.
Co do samej PSL też tam, prawda, PSL miał trzy mandaty, prawda, także, a domagał się, zdaje się, całej władzy, prawda. Natomiast Platforma, która wygrała te wybory w powiecie, no nie chciała tej władzy oddać, to jest zupełnie zrozumiałe. Nie po to się startuje, wygrywając, żeby tą władzę oddawać. Kwestia układu personalnego, no zdaje się, tam nie wszyscy są z tego PiS-u, prawda, no jest paru bezpartyjnych, dlatego też ani nie potępiam, ani nie pochwalam, stoję z boku i patrzę, nie jest to sprawa dla mnie najważniejsza.
Krótko, Jarosław Port.
Mierzi mnie, jak partie polityczne ingerują w to, co się dzieje na poziomie gminy, powiatu i nakazują poszczególnym działaczom, co mają czynić, podczas gdy oni najlepiej znają te miejscowe uwarunkowania. Powstała koalicja, będzie sobie rządzić, po owocach ich będziemy oceniać, to wszystko.
No patrz, jakie rozsądne
odpowiedź. Żeby można nic dodać, nic ująć.
Gratuluję.
Ja akurat bardzo blisko byłem tego, co się działo w sejmiku wojewódzkim i jak to jest tak, jak PSL z nami, to jest dobrze, jak PSL nie z nami, to nie jest dobrze, jak inne ugrupowania podobnie. Ja uważam, że politycy powinni być zakładnikami swoich wyborców. i powinni decyzję podejmować w sposób absolutnie wyważony, bo za chwilę to oni staną znowu za 4-5 lat przed wyborcami i z tego się będą rozliczać.
Pani poseł, ostatnie pytanie, bo wiem, że pani musi trochę wcześniej wyjść z naszej audycji. Wojewoda uchylił uchwałę Rady Miasta Gorzowa w sprawie programu in vitro w Gorzowie. Co z tym programem teraz?
Jeśli były jakieś tam wady formalne, to żałuję, że w momencie uchwalania prawnicy miejscy nie pochylili się nad tym i nie zostały one naprawione. Szkoda, że się tak stało. Trzeba to naprawić i powtórzyć poprawiony projekt uchwały. Uważam, że taki program powinien w Gorzowie być.
Przed wyborami przyjęto tę uchwałę z błędami, o czym wiedzieli ci, którzy głosowali za tę uchwałą.
Tak.
Czy to było takie podwybory?
Tak jak mówię, no źle się stało, że prawnicy miejsca, mam przecież sztab prawników miejskich, nie wiem, może to było celowe działanie właśnie takie, żeby tego nie poprawić. Naprawdę z mojej praktyki wcześniejszej w Radzie Miasta to nie było tak, że jak gdyby unikano takich rzeczy. Pojawiała się uchwała, jeśli były jakieś tam problemy, poprawiało się ją i trafiała poprawiona. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że tutaj było takie celowe wprowadzanie też trochę na manowce po to, żeby efekt był taki, jaki jest. Szkoda, że się tak stało, bo to się trochę opóźni wprowadzenie tego programu, ale jestem przekonana co do tego, że taki program powinien w Gorzowie funkcjonować.
A myśli pani, że prezydent chce tego programu w Gorzowie?
Wielokrotnie deklarował, że chce, więc tutaj trzeba go trzymać za słowo.
Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że pani poseł idzie na spotkanie z Sybiriakami.
Tak jest.
Ja powiem więcej na ten temat. Oczywiście wojewoda zawsze znajdzie jakiś wybieg formalny, prawda? Znajdzie wadę formalną i będzie twierdził, że jest to wada, która uniemożliwia przyjęcie uchwały w sprawie in vitro. Tak było przy pierwszej próbie uchwalenia tego, kiedy jeszcze bodajże 2 lata temu, czy 3 lata temu.
Panie 3 lata temu
w poprzedniej kadencji Klub Nowoczesny Gorzów złożył swoją propozycję w sprawie in vitro. I także znaleziono jakieś tam wady formalne, których ja na przykład nie dostrzegałem, i także nie dostrzegam tych wad formalnych w tej uchwale. Przecież tu nie chodzi o to, o wady formalne, o opracowanie prawnicze właściwie tej uchwały, która była prawidłową uchwałą, ale chodzi o to, że PiS generalnie jest przeciwny procedurze in vitro. PiS zamroził w skali kraju tą procedurę, prawda? Teraz stara się zrobić wszystko, by na szczeblu samorządu także to się nie działo. Samorządy uchwalają, przypomnę, że i w Łodzi, w Poznaniu, w Toruniu, w Krakowie te uchwały zostały podjęte. I w Zielonej Górze, prawda? Te zostały podjęte.
Znaczy Urząd Marszałkowski.
Tak. I uważam, że procedura in vitro jest czymś wspaniałym i ona wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ludzi, którzy nie mogą z różnych względów mieć swojego potomstwa. I dla mnie jest to działanie antyobywatelskie, antydemokratyczne. I podkreślam, tu nie chodzi o żadne wady formalne, gdzie można zawsze znaleźć, że przecinek się nie zgadza, czy kropkami w tym miejscu. I tak działa wojewoda w naszej sprawie. A co do tego, czy pan prezydent chce tej uchwały, czy nie, no im słabszy będzie PiS, tym bardziej pan prezydent będzie chciał tej uchwały. Im silniej czym będzie PiS, to tym bardziej będzie nie chciał tej uchwały. Tylko o to chodzi. To jest czysta polityka, zupełnie niepotrzebnie wkraczająca w sferę intymną naszych obywateli, naszych mieszkańców. Ja apeluję do obecnej rady, by przyjęła ponownie taką uchwałę, ale boję się, że powtórzy się to, co dzisiaj mamy miejsce. Że wojewoda i tak uchyli. Nie dlatego, że są względy, że są wady formalne, dlatego, że jest przeciwny tej idei, tak jak cały PiS.
No dziwi mnie troszeczkę właśnie, że słyszę z ust pana mecenasa, że niezależnie od tego, czy są wady formalne, prawnika czy nie, tak naprawdę tak o coś innego chodzi, bo tutaj oczywiście wad. Za tym przemawia polityka, czy jakieś tam sprawy światopoglądowe. No tak chyba nie powinien mówić pan mecenas. No ale to już jego sprawa. Natomiast no powiem tak, no gdyby nie było podstaw żadnych merytorycznych, to no z całą pewnością wojewoda by nie uchylił tej uchwały, a on musi dbać jak gdyby o jakość tego procesu legislacyjnego, który jest stanowiony właśnie na poziomie samorządu. Jeżeli podjął taką decyzję, to znaczy, że coś było na rzeczy. No teraz radni mogą powrócić do sprawy, ale już zadbać o to, żeby te wszystkie działania były podejmowane w sposób optymalny, żeby ta treść rzeczywiście no, trzymała się kupy.
Marek Surmacz?
Oczywiście uchwała była takim humbukiem politycznym, wyborczym, bezpośrednim przed wyborami samorządowymi. Była podejmowana przez zgrozo dwóch zawodowych też prawników w tej sprawie, którzy bardziej emocjonalnie i doktrynersko podeszli do tego niż zawodowo, profesjonalnie. Zwracałem wielokrotnie przed tymi mikrofonami uwagę na to, że radni mają możliwość uchwalania prawa ingerującego w kwestie finansowe, ustalone na kolejny rok budżetowy w jednym tylko momencie przy uchwalaniu budżetu. W każdym następnym przypadku, jeżeli podejmują inicjatywę bez porozumienia z dysponentem tego budżetu, prezydentem miasta, postępują sprzecznie z prawem. I to jest główna przyczyna, pierwsza i ostatnia uchylenia tej uchwały, ponieważ prezydent miasta nie konsultował i nie wskazał źródła finansowania w tej sprawie, tylko radni to zrobili. I dlatego właśnie została uchylona. I patrzę, jak słucham w tej chwili mecenasa Wierchowicza. No jest zawodowym prawnikiem. Wie doskonale, jakie są uwarunkowania prawne w tej sprawie i finansowe. A siedzi przy uparcie, przy doktrynie politycznej, żeby dowalić przeciwnikowi politycznemu.
Nie prawo, pomóc ludziom.
Nie prawo,
pomóc
nie,
ludziom, pomóc mieszkańcom.
To zróbcie to z głową. Jeżeli macie dobry pomysł, to róbcie to. Nie, zrobiliście to emocjonalnie na wybory parlamentarne, samorządowe bez głowy. Jeżeli takie decyzje są podejmowane bez głowy, tylko właśnie politycznie, żeby dowalić przeciwnikowi politycznemu, to dzisiaj krytykujecie wojewodę, że wojewoda nie, wojewoda z mocy prawa ma obowiązek nadzorować przestrzeganie prawa przez samorządy.
A propos wojewody, co z wicewojewodą lubuskim?
No pewnie będzie. To jest kompetencja premiera rządu i za chwilę pewnie będzie powołany.
Ale w Prawie i Sprawiedliwości mówi się, kto to mógłby być?
Ja osobiście nie jestem zaangażowany w to, ale pierwszym, który o tym powie, powinien być wojewoda.
Mieliśmy w tej sprawie telefony od słuchaczy i tutaj z Gorzowa.
Ja nie będę.
Z Gorzowa.
To mogę powiedzieć.
Z Gorzowa, którzy...
Ale nikt nie mówił, że pan
stwierdzili, że po rozdaniu w sejmiku województwa lubuskiego wicewojewoda powinien być z północy.
Nie, no w ogóle północ, południe. Nam z Gorzowa powinno przyświecać tylko jedno, jeżeli chodzi o działania polityczne w województwie. Pilnowanie tego, aby Gorzów, tak jak Zielona Góra, był podobnie traktowany względem wielkomiejskości.
Dziś
ten obowiązek ciąży na mecenasie Wierchowiczu i na radnych z północy.
Ale tylko na radnych, a efektu... komitet monitorujący na przykład środki unijne i obecność tam Gorzowa, a Zielonej
dobrze,
Góry?
Dobrze, tylko że ja rozumiem, tylko chodzi o to, że komitety monitorujące to są już instrumenty formalne, obsługujące bezpośrednie wykonanie, ale decyzje podejmuje się w sejmiku wojewódzkim. Tam się podejmuje większością. Jeżeli radni Platformy Obywatelskiej, PSL-u i SLD będą rączkę podnosili za budżetem uchwalanym z korzyścią dla Zielonej Góry, to niech potem nie biadolą nad swoim losem, że tak jest Gorzowie.
Budżet województwa jest napisany z korzyścią dla Zielonej Góry.
Moim zdaniem od wielu lat tak jest zrobiony. Szuka się wykrętów, żeby nie uzasadnić formalnie i prawnie wydatki na cele związane z działalnością różnych instytucji w Gorzowie, w ten sposób przenosząc ciężar finansowania na południe.
A propos wicewojewody, Jarosław Porwich?
No wiem, że się dzieje wokół tej sprawy troszeczkę. No, jest to na pewno też odpowiedzialna funkcja. Natomiast no, ja sądzę, że tak patrzę właśnie, wpatrywałem się w oczy pana mecenasa i sądzę, że nie miałby nic przeciwko temu, gdyby Marek Surmacz był wicewojewodą.
Miałby wszystko.
Ale jeżeli pan Marek Surmacz zarzeka się, że nie aspiruje, tak że na jest. Pewno nie będzie pełnił tej funkcji, no to na pewno znajdzie się inny kandydat. Oczywiście to też jest takie stereotypowe myślenie i takie starodawne, staroświeckie wręcz. Oczywiście wojewoda musi być z Gorzowa, wicewojewoda musi być z południa województwa. Nie wiem, no powiem tak, no tyle instrumentów ma w rękach Zielona Góra, że ja wcale nie jestem zdania, żeby akurat no, trzeba było dokonywać takiego podziału. W Gorzowie jest naprawdę mnóstwo wartościowych ludzi, którzy też bardzo mocno czują województwo i w mojej ocenie nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby wicewojewoda również był z Gorzowa, no bo na dzisiaj nie ma tej równowagi i chciałoby się, żeby mimo wszystko no, do tej równowagi kiedyś doszła. Widać te naprawdę duże dysproporcje między Gorzowem i Zieloną Górą i naprawdę bardzo obiecuję, że bardzo mocno raz, że kibicuję, a dwa, że będę się przyglądał radnym wojewódzkim z Gorzowa, jak będą dbać właśnie o ten równomierny podział. Tak?
Zapytam mecenasa Jerzego Wierchowicza o budżet województwa, bo ten projekt już znamy. Łukasz Mejza, radny bezpartyjnych samorządowców, mówi, że jest to układ zgniłego kompromisu, że to jest budżet trwania. No zawsze, a to słyszymy, że prozielonogórski.
Zawsze każdy budżet w takiej sytuacji, jak my jesteśmy, północ-południe, jest jakimś kompromisem i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale nawiązując do oświadczenia pana Marka Surmacza, że na mnie ciąży obowiązek dbania o interesy północy. No nie tylko na mnie, prawda? Bo jest.
Macie udział w większości samorządowej.
Prawda, paru świetnych radnych z północy, prawda? I z Platformy Obywatelskiej, i niezrzeszeni, i z PSL-u, i z SLD. I myślę, że razem damy radę, powiem tak. bo rzeczywiście trzeba o to dbać. To rozstrzygnięcie zapadnie na najbliższej sesji, najprawdopodobniej 17 grudnia. Zapoznałem się z budżetem, było posiedzenie też Komisji Finansów Budżetu w ostatnim czasie. Jest to budżet zrównoważony. Oczywiście jest pewnym nieszczęściem, że ten budżet jest teraz uchwalany, prawda, kiedy na samym początku kadencji, prawda, kiedy niewiele już można zrobić w sensie zmian, przesunięcia finansowych.
Wszystko można zrobić. Nie musimy go uchwalać do końca grudnia. Nie musimy.
W styczniu można uchwalić.
Może go w styczniu uchwalić, co nie znaczy, że ten budżet
trzeba
jest
popracować
nie
nad nim. Tak jest.
To się właśnie dzieje w tej chwili. To się właśnie dzieje i mam nadzieję, że przyjmiemy budżet, który będzie dla nas satysfakcjonujący, ale to jest wszystko przed nami. I nie można oskarżać z góry, że południe chce nas ograbić, a my jesteśmy strasznie krzywdzeni. Chociaż oczywiście do dzisiaj, czy też
tak było przez lata.
Dziesiątki milionów na południe do Zielonej Góry na inicjatywy.
W poprzednich kadencjach rzeczywiście można było odnieść takie wrażenie. Natomiast w tej kadencji nie sądzę, żeby dochodziło do takiej sytuacji. Mam nadzieję, że ten budżet będzie satysfakcjonujący także dla nas. A co do wojewody, no przypomnę, że wojewoda Dajczak jest z północy bodajże, prawda, ze Szczyc Krajeńskich, także być może teraz jest wojewoda potrzebny z południa, ale nie jest to najważniejsze.
Robert
ważne,
był z Nowej Soli.
By to była osoba z kompetencjami, z doświadczeniem, z autorytetem. Skąd on pochodzi? Czyli tylko z dawnej Unii Wolności.
Czyli rozumiem, że jeżeli zapisy w budżecie województwa będą krzywdzące dla Gorzowa, mecenas Wierchowicz z grupą radnych tupnie nogą i wyjdzie z koalicji. Co najmniej?
Będą krzywdzące,
nie, zagłosuję przeciwko przyjęciu uchwały budżetowej. Wystarczy tylko
zdanie,
tyle.
Ostatnie zdanie, Marek.
Po doświadczeniach czterolecia poprzedniego apeluję do przedstawicieli koalicji w tej chwili większościowej w sejmiku, do gorzowskich radnych. Nie sprzedajcie Gorzowa. Nie sprzedawajcie Gorzowa dla celów osobistych.
I kończymy naszą audycję polityczne podsumowanie tygodnia. Dziękuję panu
za chwilę będzie głośno.
Za wizytę w studiu. Poseł Jarosław Porwich, koło Wolni i Solidarni.
Dziękuję ślicznie, życzę udanego weekendu.
Wiceszef sejmiku lubuskiego, radny Jerzy Wielchowicz, klub Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Radny sejmiku Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Zastępca głównego inspektora ochrony środowiska.
Tak jest.
Dziękuję bardzo.
Była z nami także poseł Krystyna Siwińska, Platforma Obywatelska. Marcin Sasin, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.